Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie.
Wchodzę na ambonę, bo cóż można powiedzieć o miłości? A dzisiaj gromadzimy się w tej świątyni po to, aby uczcić Maryję w jej jednym z wielu przymiotów. Tym przymiotem jest Matka Pięknej Miłości. W tych słowach zawiera się zarówno i wiele czułości, ale też i w tych słowach zawiera się tajemnica samego Boga. Bo mówiąc o Najświętszej Marii Pannie, nie możemy zapominać o tajemnicy Trójcy Świętej, która działała i w swoim stworzeniu, i w swoim zbawieniu, i w swoim uświęceniu. I właśnie tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna na świat, abyśmy my byli zbawieni. Ale to zbawienie dokonało się przez wcielenie Syna Bożego, przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Cały w swoim człowieczeństwie i cały w swoim bóstwie. I z tej perspektywy dopiero możemy spojrzeć na Maryję jako Matkę Pięknej Miłości. Tą, która była zapowiedziana przed wiekami. Ta, która była w Bogu. Ta, która była w konkretnym czasie historycznym i ta, która jest nieustannie z nami. I kiedy dotykamy tajemnicę Maryi, wchodzimy w tajemnicę Trójjedynego Boga, bo właśnie w niej najpełniej objawia się miłość. Miłość, która jest, która ma swoje źródło w Bogu. Ta miłość, która jest między Ojcem, Synem i Duchem. Słyszeliśmy przepiękne fragmenty z Pisma Świętego o oblubienicy, pierwsze czytanie, która właśnie jest tą Matką Pięknej Miłości. Mądrość właśnie pokazuje ten plan zbawczy, który jest w Bogu samym od samego początku. I ukazuje, że ten plan zbawczy dokona się poprzez miłość, co nie znaczy, że ta miłość nie będzie naznaczona cierpieniem, bólem, odrzuceniem. Ale również ta miłość jest naznaczona służbą, pełnym oddaniem, radością i uwielbieniem. Fragment psalmu, który żeśmy słyszeli, to właściwie jest pieśń nad pieśniami. I ta księga sama w sobie ma bardzo ludzki wymiar w całym Piśmie Świętym. I można powiedzieć, że jest ona taką ludzką cząstką miłości w całej historii objawienia. Miłość oblubieńca i oblubienicy, który wychwala cnoty, zalety swojej właśnie przyjaciółki i pociąga ją do siebie tymi ludzkimi więzami, tą naszą zwykłą, ludzką, czystą miłością, nieobłudną, niepożądliwą. Nie tą, która stara się człowieka zniszczyć, odciąć od miłości Boga, ale po to, żeby pokazać piękno stworzenia, żeby pokazać, że człowiek poprzez swoją płodność uczestniczy w stwórczym działaniu Boga. Słyszeliśmy również fragment mówiący o fragment w Ewangelii, który mówi o zwiastowaniu. To jest bardzo ciekawy moment, bo tutaj widzimy Boga, który posyła swojego anioła po to, aby Jego Syn stał się człowiekiem, a to posłannictwo dokonuje się w Duchu Świętym. I tutaj dotykamy właśnie tajemnicy miłości Boga. Miłości Ojca, Syna i Ducha, tej miłości, która jest jedną, niezmienną. Tej miłości, która się udziela wszystkim, którzy wchodzą w tą tajemnicę. Błogosławiona jesteś, Maryjo. A więc szczęśliwa jesteś, Maryjo. Ty jesteś wybrana spośród wszystkich po to, aby na Tobie objawiły się plany Boże. Ale zanim do tego doszło, to widzimy Księgę Rodzaju, Ogród Eden i złamanie przymierza, które było w raju. I widzimy również ostatnią księgę Apokalipsy, gdzie Bóg mówi: oto wszystko czynię nowe. Oto wszystko jest stworzone w nowy sposób. I to przejście ze Starego do Nowego Testamentu, w tym przejściu między tym, co było stworzone, pierwotne, w tym wszystkim, co było przekazywane przez proroków, nauczycieli ludu Izraela, na pograniczu jest wcielenie Syna Bożego. Miłość Boga jest złączona z miłością ludzką. Słowo Boga jest związane z odpowiedzią człowieka. Ale żeby człowiek mógł przyjąć Słowo Boga, potrzebne jest otwarcie się na to Słowo. A otworzyć się na to Słowo, to znaczy przyjąć to wszystko z wiarą. A tam, gdzie jest wiara, tam musi być miłość. A tam, gdzie jest miłość, tam zawsze jest nadzieja. I spośród wielu definicji miłości, które są na świecie, ta najprostsza to jest właśnie pragnienie dobra dla drugiego. Pragnienie dobra dla drugiego. W jakiej sytuacji był człowiek po grzechu pierworodnym? Odłączony od miłości Boga? Nie. Bóg nie przestał kochać człowieka, ale przeklął szatana, tego, który zniszczył tą pierwotną miłość między Bogiem a człowiekiem. Dlatego, że to uczyniłeś na brzuchu, będziesz się czołgał, proch będziesz jadł. Wprowadza mnie przyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. I tutaj też już jest protoewangelia, czyli pierwsza ewangelia, pierwsza dobra nowina, że będzie ta niewiasta wybrana, szczególna, która zmiażdży głowę węża. Choć ten wąż zmiażdży piętę syna. Tu jest mowa o śmierci, która zostaje zadana. Zmiażdżenie pięty jest znakiem śmierci. I potomek niewiasty przeszedł przez śmierć. Natomiast zmiażdżenie głowy jest śmiercią totalną, śmiercią całkowitą, śmiercią wyniszczającą, unicestwieniem. Drodzy bracia i siostry, i w tym momencie Pan Bóg daje obietnicę człowiekowi. W momencie grzechu, w momencie zdrady, Pan Bóg nas nie opuszcza. Ale chce, żeby człowiek swoją ludzką miłością uznał swój błąd, uznał swój grzech i że potrafił przyjąć przebaczającą miłość Boga, którą też nazywamy miłosierdziem. Drodzy bracia i siostry, i tutaj już dotykamy obietnicy. Obietnicy niewiasty dzielnej, która pokona wszelkie zło. Niewiasty, która w swoim pięknie, która w swojej szlachetności, która w swojej pobożności, która w swojej miłości do Boga tak otworzy się na łaskę, że przyjmie ten dar, który Bóg chce złożyć w jej łonie. To jest tajemnica, dla nas do końca niepojęta. Natomiast ten dialog, który usłyszeliśmy w Ewangelii, jakże się to stanie, skoro nie znam męża, jest odpowiedzią Boga. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Najwyższego. I zwróćcie uwagę, że te słowa Duch Święty stąpi na ciebie i że to Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. To jest właśnie spełnienie tej obietnicy pełnej miłości Boga. Nie bój się, Maryjo. Otwórz się na działanie Ducha, a poznasz tą miłość, która jest w Ojcu i Synu. Poznasz tą miłość, którą daje Duch. Poznasz tą miłość, która jest stwórcza. Poznasz tą miłość, która jest zbawiająca. A sama, jako oblubienica, wchodzisz w tajemnicę Trójjedynego Boga. I tutaj właśnie dotykamy tajemnicy miłości, pięknej miłości. Bo najwyższym dobrem jest zbawienie, a więc zjednoczenie człowieka z Bogiem. To, co zostało przez Ewę zniszczone, w Maryi zostało na nowo odbudowane. Tak jak przez niewierność Maryja, przez niewierność Ewa opuściła Boga, tak Maryja przez wiarę tego Boga przyjmuje. Jest nową Ewą, matką wszystkich żyjących. Wszystkich tych, którzy nie z ciała, ale z ducha się narodzili. A my rodzimy się właśnie z ducha poprzez chrzest, który przyjmujemy w imię naszego Zbawiciela, w imię Trójcy Świętej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to, że później będziemy słyszeć na kartach Ewangelii, że wielbi dusza moja Pana, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, że wielkie rzeczy uczynił mi i że będą błogosławić mnie wszystkie pokolenia, to są właśnie słowa, które odnoszą się również poniekąd i do nas, jeżeli przyjmujemy Maryję jako Matkę i jeżeli stajemy się dziećmi Bożymi. Ona jako Matka nas wszystkich, jako Matka Kościoła bierze nas jako swoje dzieci i nieustannie ochrania i otacza płaszczem swojej opieki, wyprasza wszelkie potrzebne łaski. I tutaj warto też, żebyśmy zwrócili na jedną rzecz uwagę, że Maryja nigdy nie staje w miejsce Boga. Maryja nigdy nie staje w miejsce Jezusa Chrystusa. Jest napełniona Duchem Świętym, ale jednocześnie zawsze wskazuje na Chrystusa, gdzie te słowa dobitnie są wypowiedziane w Ewangelii: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Tajemnica wiary Maryi i tajemnica miłości Maryi do Boga, miłości Maryi do Syna Bożego, jest tajemnicą, której my do końca nie poznamy, ale ta miłość nam się udziela. Zwróćcie uwagę, że każdy, kto potrafi kochać, potrafi wybaczać. Zwróćcie uwagę na to, że nawet jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś poświęcenia, czasu, zdrowia, pieniędzy, jeżeli kogoś kochamy, jesteśmy w stanie ponieść dla niego ofiarę. O tym też mówił później święty Paweł Apostoł w swoich listach, że jeszcze dla kogoś nam bliskiego jesteśmy w stanie ponieść nawet śmierć. Jesteśmy za niego gotowi nawet oddać życie. Ale ta miłość Boga, którą nas umiłował, jest czymś więcej. Bo Bóg złożył swojego Syna, a właściwie sam siebie złożył w ofierze swojego Syna wtedy, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Zwróćcie uwagę, że nasza ludzka miłość otwiera nas zawsze na drugiego człowieka. Nawet jeżeli człowiek popełnia błędy, nawet jeżeli ponosi karę za swoje postępowanie, to zawsze matka i ojciec są tymi, którzy nawet w zbrodniarzu widzą dobro. Nawet w zbrodniarzu widzą swoje dziecko. To jest ta miłość, która jest najbardziej wpisana w serce każdego z nas. I Bóg za każdego z nas oddał swoje życie. A Maryję dał nam za matkę. Aby tak jak każda matka widziała w nas swoje umiłowane dziecko. Aby tak jak każda matka potrafiła przytulić, pocieszyć. Aby tak jak każda matka troszczyła się o wszystko, co jest potrzebne do życia dla swoich dzieci. I ta właśnie miłość jest piękną miłością, bo jest to miłość bezinteresowna. O tej miłości też pisze święty Paweł w swoim liście, mówiąc, że ta miłość cierpliwa, jest łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz uwzględnia prawdę. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i we wszystkim pokłada nadzieję. I taka miłość nie ustaje. Ale taka miłość jest właśnie w Bogu. I my do takiej miłości mamy dojrzewać. Czy jest to proste? Wcale nie. Bo to zakłada, że jesteśmy uczniami Chrystusa i że nie tylko znamy Jego przykazanie, które dał nam w Wieczerniku, ale że wprowadzamy to przykazanie w czyn. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi. I tutaj, drodzy bracia i siostry, warto spojrzeć na krzyż, bo właśnie tak Chrystus nas umiłował, oddając swoje życie za nas, gdyśmy byli grzesznikami. A obok tego krzyża stała Matka i uczeń. I Jezus rzekł do Matki: niewiasto, oto Syn Twój, a do ucznia: oto Matka Twoja. Warto zwrócić uwagę, że Chrystus z wysokości krzyża, kiedy składa Bogu za nas ofiarę zbawienia, nie mówi do swojej Matki: mamo, ale mówi: niewiasto. Jest to to samo słowo, które odnosi się do Ewy, do tej niewiasty, gdzie przez tamto drzewo przyszła śmierć, ale przez to drzewo i przez miłość i przez tą ofiarę, która jest dokonana, przychodzi życie, nowe życie. Oto wszystko czynię nowe. I tutaj też dotykamy tajemnicy ołtarza, bo przecież nic innego nie uobecniamy w czasie każdej mszy świętej, jak właśnie mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, gdzie Bóg w swoim Synu składa ofiarę za nas, a dokonuje się to mocą Ducha Świętego. Drodzy bracia i siostry, kiedy prześledzimy znaki, które się dokonują w Eucharystii, możemy dostrzec nawet konkretne momenty śmierci i konkretne momenty zmartwychwstania. Ale też Eucharystia jako dziękczynienie jest przepełniona miłością. Jest przepełniona dziękczynieniem właśnie za dar zbawienia, w którym uczestniczymy. I jedna z definicji miłości jest wpisana tuż przed konsekracją, właśnie w modlitwę Kościoła, modlitwę eucharystyczną, że Chrystus wziął chleb, połamał i dawał. To jest właśnie miłość ta, której uczył nas Chrystus. Mamy wziąć nasze życie, mamy nieraz przełamać siebie samych i mamy też dać siebie drugiemu człowiekowi. To jest ta ofiara, którą jako uczniowie Chrystusa ponosimy i którą ofiarujemy razem z Nim, z naszym Zbawicielem, Bogu Ojcu. My mamy wziąć naszą codzienność, nasz trud, nasze cierpienie, nieraz nasze wyrzeczenia, nasze radości, z tego, z czego jesteśmy dumni. Mamy to wszystko wziąć, złożyć na ołtarzu Boga i przełamać, podzielić się z drugim i ofiarować to drugiemu. Nie jest to łatwe. Ale Chrystus wziął ten chleb, połamał i dawał uczniom, mówiąc: to jest ciało moje za was wydane. I kiedy kończycie też nabożeństwo 40-godzinne, które jest skupione wokół Eucharystii, warto, abyśmy zwrócili na to uwagę, że kiedy kapłan będzie podczas mszy świętej łamał ciało Pana Jezusa, to jest właśnie znak śmierci. Kiedy cząstkę ciała Pańskiego wrzuci do kielicha z krwią, to jest właśnie czas zmartwychwstania. I choć ten gest jakby niknie w całym obrzędzie, bo wtedy jest śpiew Baranku Boży, przekazujący znak pokoju, to jednak to, co jest właśnie tajemnicą śmierci i zmartwychwstania, dokonuje się w tak mało widoczny sposób. Tak samo jak i w naszym życiu duchowym. To, co wielkie, często dokonuje się w bardzo prosty, zwyczajny, a nieraz zupełnie niepostrzeżony sposób. Kiedy będziemy widzieć Chrystusa, którego kapłan będzie ukazywał, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, wówczas będziemy widzieli Chrystusa zmartwychwstałego, tego, który zwyciężył śmierć, zwyciężył grzech, tego, który złożył Bogu ofiarę, tego, który jest Panem życia i śmierci, tego, który jest zmartwychwstały. I my wówczas przyjmujemy w Komunii Świętej Chrystusa zmartwychwstałego, tego, który jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I On jest naszą siłą, On jest naszą mocą, On jest naszym zbawieniem. I tak jak tu na ziemi uczestniczymy w komunii z Chrystusem, tak jak tu na ziemi przyjmujemy Chrystusa, tak samo jesteśmy z Nim zjednoczeni i po śmierci, bo tu jest czas zasługiwania i teraz jest czas zbawienia. Teraz zostajemy zbawieni. I zwróćcie, drodzy bracia i siostry, uwagę, że przyjmując Chrystusa, przyjmujemy samego Boga do naszego serca. Przyjmujemy Boga do naszego życia. Tak jak Maryja przyjęła Słowo Boga do swojego życia i stała się oblubienicą, stała się uwielbioną i wywyższoną. My również uczestniczymy w tym wywyższeniu, ale nie ze względu na naszą świętość, na naszą naturę, na naszą doskonałość, ale ze względu na to, że tak Bóg chciał, że tak nas umiłował i że nasza świętość jest tak naprawdę świętością mieszkającego w nas Boga. Na ile sami karmimy się Bogiem, na ile sami Go przyjmujemy, na ile sami otwieramy się na Jego miłość, to tą miłością później możemy się dzielić. Cóż możesz ofiarować, czego nie masz? A co masz, czego żeś od Boga nie otrzymał? I tutaj warto, abyśmy zawsze pamiętali, że tajemnica miłości Boga, która została objawiona w Maryi, również w sposób szczególny jest nam objawiona, bo my poprzez naszą ludzką miłość i otwierając się naszą ludzką miłością na potrzeby drugiego człowieka, również otwieramy się na Boga, który jest miłością. Bo Bóg jest miłością, powie święty Jan. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a miłość ku Niemu jest w nas doskonała. I tym, kto wydoskonala tą miłość naszą ludzką i między nami, i naszą miłość do Boga, jest nie kto inny, jak Duch Święty, który został nam dany po to, aby przekonać świat o grzechu, ale również i po to, żeby nas uświęcić i żebyśmy poprzez sakramenty mogli już tu na ziemi uczestniczyć w miłości Boga, mogli tej miłości, miłosierdzia naszego Ojca doświadczać. I tak jak Maryja, przyjmując Ducha Świętego, stała się Matką nas wszystkich, tak samo ten sam Duch przenika nas wszystkich, bo Go przyjmujemy w sakramentach Kościoła, ale i również nas wszystkich przenika Syn Boży, bo Go przyjmujemy w Komunii Świętej. Ważne, abyśmy potrafili czynić to z miłością i żebyśmy potrafili naszą miłością odpowiedzieć na poznaną miłość Boga.